Ilu z nas tego potrzebuje? Chwała Panu. W Nowym Testamencie jest mowa o kilku rodzajach wiary, a tak dokładniej mówiąc o 7. Biblia wymienia w Nowym Testamencie, podkreślam, 7 rodzajów, tak to zauważyłem, 7 rodzajów wiary i chciałbym dzisiaj kilka z nich z wami omówić. I chciałbym przejść od razu do konkretów. Zaczniemy od wiary, która doznała rozbicia jak statek lub okręt, który płynie po wodzie. Wiara, Biblia tak ją nazywa, która doznała rozbicia. Otwórzmy 1 Tymoteusza 1. Mówimy o rodzajach wiary i jesteśmy przy wierze, która doznała rozbicia. I czytamy 1:19, 1 Tymoteusza 19:20. Jest wcześniej 18, apostoł Paweł mówi do młodego w wierze Tymoteusza, mówi tak: nakazuję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. I 19 czytamy, zachowując wiarę i dobre sumienie. Powiedzmy, dobre sumienie. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Biblia wyraźnie mówi o rozbitkach wierze. To jest swego rodzaju rodzaj wiary. Ci mężczyźni, Himeneusz i Aleksander, mieli wiarę i mieli sumienie. I Biblia nas poucza, że jednak odrzucili dobre sumienie, czytamy, i z tego powodu stali się rozbitkami w wierze. Wiecie, to tak jakby marynarz wyrzucił swój kompas za burtę w nadziei, że dotrze do swojego celu i kwestia tylko właściwie czasu, bo od tej chwili nie posiada żadnej nawigacji, nie ma kompasu, coś, co by mogło mu drogę wskazywać i to tylko kwestia czasu, jak jego okręt, jego statek ulegnie rozbiciu. Dlatego Biblia poucza, jak mamy żyć. Biblia mówi, że ważną rzeczą jest, abyśmy zachowywali dobre, czyste sumienie. Dbaj o czyste sumienie. Możesz to powiedzieć samemu sobie. Dbaj o czyste sumienie. Jakie to jest ważne, zauważymy dalej. Dbaj o czyste sumienie, bo ono według Słowa Bożego, według recepty zaleceń Słowa Bożego, pozwoli zachować ci wiarę. A sprawiedliwy mój właśnie z wiary żyć będzie. W 1 Tymoteusza 3:9 apostoł Paweł mówi, abyśmy zachowywali tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Wiara i czyste sumienie, one chodzą w parze. Wiara i czyste sumienie chodzą w parze i czyste sumienie jest gwarancją tego, że biegu dokonamy i wiarę zachowamy. I Biblia mówi, że na to mamy zwracać uwagę. Dzieje apostolskie 24:16. Biblia mówi o czymś, o co usilnie mamy się starać. Dzieje apostolskie 24:16. Mówi apostoł Paweł, przy tym sam, nie kto inny, przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Amen? Zawsze czyste sumienie. Nie tylko jak się zgromadzamy, nie jak jesteśmy razem, ale bracia i siostry, my również powinniśmy się usilnie starać, aby zachować zawsze czyste sumienie wobec Boga i ludzi. Chcę jeszcze raz powiedzieć? Naszym obowiązkiem, twoim, moim, twoim, jest to, abyśmy usilnie starali się o to, aby zachować zawsze, nie od czasu do czasu, ale zawsze czyste sumienie wobec Boga i ludzi. Ilu z nas się zgodzi ze mną? Chwała Panu. 1 Tymoteusza 4, od 1 do 2, jest również mowa o sumieniu. 1 Tymoteusza 4, 1 do 2 jest powiedziane, 1 Tymoteusza 4, od 1 do 2, a duch, przepraszam, 2 Tymoteusza, nie, przepraszam, 1 Tymoteusza 4, 4 rozdział, 1 werset. A duch wyraźnie mówi, nie mówi skomplikowanie, a duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach, inne tłumaczenie mówi, w ostatecznych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Inne tłumaczenie mówi, uwiedzeni obłudą ludzi kłamliwych, których sumienie jest wypalone. Duch wyraźnie mówi. Moim zadaniem jest słyszeć, co Słowo Boże mówi do mojego ducha, co mówi do mojego życia, co mówi do mojego sumienia. I dowiadujemy się, że cechą czasów ostatecznych jest odstępstwo od wiary, czyli od Słowa Bożego, poprzez słuchanie nauk szatańskich, kłamliwych, i to czyni, że do tego odstępstwa przyczynia się nasze sumienie, które może stać się występne, otępiałe, niewrażliwe na Słowo Boże. Nieraz słyszymy zwroty, gdzie ty masz sumienie? I wiemy, w jakim momencie to mówimy. Gdzie jest twoje sumienie? Nie miałeś sumienia tak postąpić? Sumienie nie jest organem, który można wyciąć. Sumienie ma każdy człowiek. Ale to właśnie sumienie, które przestaje być wrażliwe na Słowo Boże, doprowadza do rozbicia wieży. To wszystko dzieje się powoli, krok po kroku, gdy nasze sumienie stopniowo, powoli jest ignorowane lub zagłuszane. Bracia i siostry, postanówmy sobie, że z Bożą pomocą, abyśmy nigdy nie stali się rozbitkami wieży. Amen. Z Bożą pomocą, abyśmy nigdy, dlatego Biblia ostrzega, to jest rodzaj wiary, abyśmy nigdy nie stali się rozbitkami wieży. I Hymeneusz, jeszcze on jest wspomniany w Biblii, nie musimy otwierać, w drugim Tymoteusza, Paweł jeszcze mówi, Hymeneusz zboczył z drogi prawdy, mówiąc kłamliwie o zmartwychwstaniu Jezusa. Wykrzywiał drogi pańskie. Pamiętajmy o tym, że trzymać się Słowa Bożego w naszym życiu jest podstawą. Nie pozwólmy sobie na żadną kroplę kompromisu. Kiedyś przyszedł mały diabełek do stacji paliw i pyta się chytrze, ile kosztuje jedna kropla benzyny. Sprzedawca spoglądał na niego z góry, mówi, jedna kropla nic, to poproszę mi nakapać 10 litrów. Jeśli my będziemy szli na kompromis w małych sprawach, szybko uzbiera się 10 litrów. Drugi rodzaj wiary. Biblia mówi o martwej wierze. To, co dzisiaj zwiastujemy, zaraz przejdziemy dalej, ale chciałbym nas wyczulić na to, bo Słowo Boże nas ocenia. Mnie ocenia, gdy się przyglądam w zwierciadle Słowa Bożego, w lustrze Słowa Bożego, to mogę się utożsamić i Biblia mówi, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne, przydaje się do wykrywania naszych błędów. Jeśli mamy świadomość, że mogą pojawiać się błędy w naszym ludzkim oprogramowaniu, to Słowo Boże je wskaże. I dzisiejsze słowo ma nam pomóc, abyśmy być może sami się określili, gdzie błądzimy, jaki rodzaj wiary, jak postępować. Wracamy do drugiego rodzaju wiary. Mowa o martwej wierze. Jakub 2. Jakuba, drugi list. Jeśli macie Biblię, proszę, abyśmy otworzyli. Jakuba, drugi rozdział. Może od 19. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I dalej w 25 wersecie czytamy ciekawą rzecz. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Wiara współdziała z uczynkami. Wiecie, Biblia mówi, że Abraham działał, on manifestował swoją wiarę poprzez uczynki. I to spodobało się Bogu. Również Rahab działała. Wiecie, to jest ta nierządnica, prostytutka, która była w Jerycho. I gdy czytamy jej historię, okazuje się, że ona nie była jedyną osobą w Jerycho, która słyszała o Izraelu. Ale ona powiedziała do izraelskich zwiadowców w ten sposób. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami. I wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu. A gdy to usłyszeliśmy, zwątpiło serce nasze i wszystkim zbrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bogiem w górze na niebie i w dole na ziemi. Wszyscy w Jerycho słyszeli o Bogu. Ale Rahab była jedyną osobą, która coś uczyniła, ukryła zwiadowców, a później ich wypuściła. I jej wiara nie była martwa. Wiara chodzi zawsze w parze z uczynkami. Martwa wiara jest pozbawiona uczynków. Wiecie, martwa wiara mówi, że wierzę, że Bóg da mi to, co potrzebuję, ale sama nie jest gotowa nic dawać siebie. Martwa wiara mówi, wierzę, że w Biblii jest odpowiedź na każde pytanie, ale nigdy nie sięgam do Słowa Bożego, nigdy nie szukam lektury Słowa Bożego, nie zaglądam tam, aby uczyć się życia ze Słowa Bożego. Jakub 4,17 mówi tak, kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jeśli umiemy dobrze czynić, to jest Słowo Boże, które nas ocenia, które definiuje nasze wierzenie i nasze postępowanie. Wiara bez uczynków jest martwa. Pewna historia. Tłum ludzi zgromadził się, aby podziwiać znanego tancerza na linie. Ten gościu, co chodzi tak na linie i on rozwiesił swoją linę nad przepaścią około 100-metrową, przywiązał linę po jednej stronie i drugiej i chodził po tej linie i używając do takiego drąga, aby mieć równowagę. I gdy tłum ludzi się na dole zebrał, wszyscy byli pełni zachwytu, gdy on przeszedł w tą i z powrotem. Gdy wrócił znowu do tego miejsca wyjścia, chodząc po linie, spytał, czy wierzycie, że uda mi się to zrobić jeszcze raz. Wszyscy tak, cały tłum, coraz więcej ludzi się zgromadzało. Tak, tak, tak. Więc co zrobił? Poszedł i wrócił. Znowu się spytał, czy wierzycie, że uda mi się zrobić to staczką? Tak, wszyscy. Dopingowali go. Wziął taczkę, przyjechał z jednego końca na drugi, wrócił i spytał się, czy wierzycie, że uda mi się to zrobić staczką pełnych cegieł? Tak, wszyscy dopingowali, klaskali, byli zachwyceni nim. Więc tak jak powiedział, tak zrobił. Taczką pełną kamieni przeszedł z jednego końca na drugi po linie i wrócił. I zapytał znowu, czy wierzycie, że mogę zrobić to z swoim asystentem? Tak, jak najbardziej. Wszyscy byli pełni zachwytu. Asystent skoczył do taczki, przejechał z jednej strony na drugą, wrócił i tłum był pełen zachwytu. Był pełen zachwytu. Zapytał ponownie, czy wierzycie, że mogę to uczynić jeszcze raz? Tak! Wszyscy zaczęli krzyczeć, klaskać, go dopingować. On stojąc tak na górze, wtedy zapytał, kto z was wsiądzie do taczki? Bracia i siostry, przychodzą momenty w naszym życiu, że przyjdzie czas, że będziemy musieli wejść do tej Bożej taczki. Dlatego, że wiara bez uczynków jest martwa. Nie pozwólmy sobie tylko na to, aby być biernymi w wierze. Możemy się radować, klaskać i podnosić ręce do góry, ale kiedyś musimy wejść do tej Bożej taczki, zaufać Bogu. Amen? Dlatego, że wiara bez uczynków jest martwa. Proszę, abyśmy otworzyli 2 Tymoteusza 1:5. Przechodzimy do trzeciego rodzaju wiary według Nowego Testamentu. Według Biblii, która definiuje, określa wiarę, jaka ona może być. I to jest dla mnie ciekawe, bo gdy to studiuję, badam siebie. Trzeci rodzaj wiary według Nowego Testamentu, 2 Tymoteusza 1:5. Apostoł Paweł mówi znowu do młodego Tymoteusza, przywodzę sobie na pamięć, jaką? Nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice. A pewien jestem, że i w tobie żyje. Mówimy o nieobłudnej wierze. Inne tłumaczenie mówi o wierze bez hipokryzji. To jest greckiego tłumaczone. Bez hipokryzji, czyli bez obłudy, nie dwulicowa wiara, czyli dwulicowa bez dwóch lic, bez dwóch twarz. Takiej wiary Bóg nie chce, abyśmy przynosili. I gdy pogrzebiesz, zauważysz, że hipokryta to z greckiego to był aktor teatralny, który wchodził na scenie w masce albo w maskach różnego rodzaju. Z uśmiechem na twarzy, ze smutkiem, z radością, ale nigdy nie pokazywał swojego własnego oblicza. I gdy apostoł Paweł używał tego słowa nieobłudna wiara, nie hipokryty wiara, wszyscy w tamtych czasach wiedzieli, o co chodzi. Inaczej apostoł Paweł mówi, nasza wiara powinna być szczera, nieobłudna, nie musimy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Amen? Nie gramy jak w teatrze przed ludźmi. Tym bardziej, że Bóg i tak zna nasze serca. 2 Koryntian 13:5. Słowo Boże zachęca nas, mówiąc 13:5, 2 Koryntian. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest z was, chyba żeście próby nie przeszli. Tak, jak poddajemy się badaniom lekarskim, tak powinniśmy poddawać się próbie, czy trwamy w wierze. Psalmista Dawid, król Dawid, w psalmie 139, 23-24, w Starym Testamencie wiedział, jak to robić. I pisze, badaj mnie Boże. Poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Poddawajcie samych siebie próbie. Biblia daje nam autorytet do tego, abym ja sam siebie poddawał próbie. Ty możesz sam siebie poddawać próbie. Mamy skłonność do tego, żeby innych poddawać próbie. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie wierze. Doświadczajcie siebie. Nieszczera wiara, czyli ta obłudna, może jakiś czas zrobić wrażenie na ludziach, ale nigdy na Bogu. Wiecie, poza tym w walce duchowej, którą toczymy nie z krwią i z ciałem, ta obłudna wiara nie przyda nam się na nic. To tak jakbyśmy wyruszyli na wojnę z zabawkowym pistoletem. Na początku może to dobrze wyglądać, ale gdy przyjdzie potrzeba i trzeba będzie go użyć, to to zawiedzie. Biblia mówi o nieobłudnej wierze. Czwarty rodzaj wiary według Nowego Testamentu. Czwarty rodzaj wiary, i tu się zatrzymamy troszkę dłużej. Czwarty rodzaj wiary według Nowego Testamentu to jest mała wiara. Powiedzmy wszyscy, mała wiara. Taka jest w Biblii. I omówimy cztery cechy rozpoznawcze takiej małej wiary. I gdy zwrócisz uwagę, Jezus jest tą osobą, która określa, mówiąc mała wiara, o ludzie o małej wierze. I pierwszą cechą, mówimy o małej wierze, i pierwszą cechą małej wiary jest to, że ona się troska, martwi się o rzeczy, które potrzebujemy, martwi się o rzeczy nawet, które potrzebujemy do codziennego życia. I wracamy do Słowa Bożego, Mateusza 6. Gdy otworzymy Biblię, zauważymy, Mateusza 6, pierwsza cecha małej wiary to ta, która się troska, która się kłopocze, która się martwi o rzeczy, które potrzebujemy do codziennego życia. I to tak jakby Bóg w swojej pomysłowości chciał przeciwdziałać temu, aby zamartwianie się nie zakorzeniło się w nas. Bo to nie jest dobrą cechą nowego stworzenia w Jezusie Chrystusie. Amen. 6:25. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki, że nie sieją ani żną, ani nie zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jeden z nich. 6:30. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej o was małowierni, mój Jezus. Inne tłumaczenie mówi o wiele więcej o was, o ludzie małej wiary. To wychodzi z ust Chrystusa. I dalej. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przeodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Jezus powiedział o małowierni. Dał wykład na temat, aby przyjrzeć się ptakom, kwiatom, żeby dojść do wniosku, że jesteśmy w oczach Ojca, ale bardziej zacniejsi i On ma o nas staranie. I powiedział, gdy tak się troskamy, to jesteśmy ludźmi małej wiary. Wiecie, gdy się troskamy, wiarę umniejszamy. Gdy się troskamy, wiarę umniejszamy. Ale jak z małej wiary staje się wielka wiara? Po pierwsze, czytamy, że Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujemy. Ilu z nas to powinno uspokajać? Pomyśl. Ojciec w niebie wie, czego potrzebujesz indywidualnie. On wie, czego potrzebujesz. Żyj w tej świadomości, że Ojciec w niebie się o ciebie troszczy i wie, czego ty potrzebujesz. Po drugie, Jezus mówi, najważniejsze musi być na pierwszym miejscu. Zadbajcie najpierw o Królestwo Boże, czyli to duchowe najpierw przed tym, co materialne. To jest Boży pomysł. Bóg mówi, jeśli ty będziesz szukał Królestwa Bożego na pierwszym miejscu, jeśli się zatroszczysz o społeczność ze mną, jeśli będzie ci na tym zależeć, a ja wiem, jak jest w twoim sercu, to ja zatroszczę się o wszystko inne dla ciebie. Amen? To jest testament. To jest Nowy Testament. Testament, w którym Bóg zapisał, to dostaniesz w spadku, jeśli spełnisz pierwszy warunek. Szukaj Królestwa Bożego wpierw. Jezus powiedział, nie troszcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. Wiecie, to tak jakby Bóg zainstalował 24-godzinny bezpiecznik w moim sercu, w twoim sercu. I jeśli my troszczymy się wbrew zaleceniom Pana, który mówi, nie troszcz się o jutrzejszy dzień, a my się troszczymy o jutro, to przeciążamy dzień dzisiejszy 48-godzinnym bezpiecznikiem, obciążeniem. Bracia i siostry, nie troskajmy się o rzeczy, o które Bóg mówi, żebyśmy się nie troskali. Wiecie, niektórzy ludzie martwią się, przeciążają swoje 24-godzinne bezpieczniki troskami o następny tydzień, następny miesiąc, rok. I nic dziwnego, że korki wysiadają. Komu już wyskoczyły w domu korki? Mi już parę razy. Kiedyś jeszcze trzeba było iść wykręcić, nowy wkręcić. Dzisiaj pójdziesz i tylko pstykniesz sobie. Ale wiem dokładnie, kiedy korki wysiadają. Coś zaczyna puszczać, coś eksploduje, coś się wypala. Bo następuje przeciążenie i to przeciążenie jest często kolebką i tutaj naukowcy, medycyna jest zgodna, że to przeciążenie to jest kolebką stresów, depresji, chorób, problemów, stresów małżeńskich i w ogóle. Nikt z nas tego nie chce. Amen? Pamiętaj, tego wszystkiego, Jezus powiedział, poganie szukają. Ojciec wasz wie, czego potrzebujemy. Wracamy znowu do małej wiary. Druga cecha według Jezusa. Chcę to podkreślać, bo to nie jest wymysł kaznodziei. To nie jest wpisane gdzieś w tekst, ale według Jezusa mała wiara wpada w zakłopotanie, w panikę, gdy przychodzą niespodziewane burze. Otwórzmy Mateusza 8, 23. Będziemy czytać. Mówimy o cechach małej wiary, gdzie mała wiara wpada w panikę, w zakłopotanie, gdy przychodzą niespodziewane, nieplanowane burze. 8:23 Mateusza. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu, tak że fale łódź przykrywała. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go gwałtownie. Panie, ratuj, giniemy! A on rzekł do nich. Czemu jesteście bojaźliwi? Małowierni. Inne tłumaczenie mówi, o ludzie małej wiary. Czemu jesteście bojaźliwi, o ludzie małej wiary? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne. Wiecie, niespodziewana burza sprawiła, że wpadli w zakłopotanie, w panikę. Niespodziewany wypadek, niespodziewany rachunek, niespodziewana choroba, niespodziewane sytuacje. Nasze dzieci dojrzewali, ja pamiętam. Młody ojciec, syn dojrzewa, temperament ma mieszankę mamy i taty, a obydwoje sportowce, nie jesteśmy raczej ludźmi takimi. On mieszankę tego dostał. Z tym temperamentem trzeba było to ogarnąć. Wchodzi czas dojrzewania, popatit, przychodzą wyzwania, jak się zachować. To może wprowadzać nas w zakłopotanie. Przychodzi niespodziewany rachunek. Życie płynie po spokojnych wodach, a tu nagle burza. I co czyni mała wiara? Według Jezusa, podkreślam, wpada w zakłopotanie. Wiecie dlaczego? Sam pokutuję często w takich sytuacjach, gdy na jakiś moment zapomnę, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Wiecie dlaczego? Odpowiedź znajdujemy w wersecie 27. Tam jest klucz. Oni mówią, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Wiecie, uczniowie nie zrozumieli, kto był z nimi w łodzi. Chciałbym zadać ci jedno pytanie, bracie i siostro, drogi przyjacielu. Kto wszedł do łodzi twojego życia, gdy stałeś się chrześcijaninem, gdy stałeś się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie? Kto wszedł do łodzi twojego życia? Czy był tylko człowiek? Człowiek, który chciał być lepszy od innych? Dobry nauczyciel? Albo był to Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, któremu wszystko jest poddane, o którym Biblia mówi, że On jest alfą i omegą. Ten, który pokonał śmierć i grób, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ten, który żyje na wieki, Biblia mówi, ma klucze śmierci i piekła. Kto siedzi w łodzi twojego życia? Jeśli to jest On, Jezus Chrystus, to nie musisz się bać. Amen? Powiedz swojemu sąsiadowi, nie musisz się bać, gdy przychodzą niespodziewane. Nie wpadać w panikę. Wiecie, wiatry i burze są mu i dzisiaj jeszcze posłuszne. Amen? Wiatry i burze, on się nie zmienia. My się zmieniamy, my dojrzewamy, my stajemy się bardziej tacy ostrożniejsi, ale on wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam. Amen? Wiatry i burze są mu jeszcze dzisiaj posłuszne. Pomyśl o tym, kto siedzi w łodzi twojego życia, gdy przyjdzie coś nieplanowanego. Przypomnij sobie, kto jest w łodzi twojego życia. Nie jesteś sam. On obiecał. Wiecie, on zapisał, żebyśmy mogli zaglądać, żeby nasza wiara wzrastała. Powiedział, nie opuszczę cię, nie porzucę cię. Ja będę z tobą do skończenia świata. Amen? Nie pozwól, aby cokolwiek innego się wcisnęło, podłączyło, zakłóciło. Cecha numer 3 małej wiary. Mała wiara rozprasza się, odwraca uwagę zewnętrznymi okolicznościami. I Mateusza, zostajemy przy Mateusza, 14 rozdział, 28 do 32. Czytamy historię, jak Jezus chodzi po morzu, podczas gdy uczniowie są na morzu w łodzi. I my mówimy o trzeciej cesze, cecha numer 3, małej wiary, która rozprasza się zewnętrznymi okolicznościami. I 14:28 czytamy. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Niesamowite. Czytamy, że Piotr chodzi po wodzie, ale zaraz w następnym wersecie, wiecie, gdy czytam Słowo Boże, to czasami mam film przed oczyma. Sobie wyobrażam inaczej mówiąc tą sytuację. W następnym wersecie czytamy, a widząc wichurę, zląkł się. I gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, co jest napisane? O małowierny, o człowieku o małej wierze. O małowierny, czemu zwątpiłeś? Wiecie, Piotr dał się rozproszyć, odwrócić swoją uwagę, nie był może skupiony, dał się rozproszyć poprzez zewnętrzne okoliczności, wichurę i zaczął tonąć. Mam pytanie. Czy łatwiej jest chodzić po wodzie, gdy nie ma burzy, wiatry? Łatwiej jest chodzić wtedy po wodzie, czy nie? Zastanów się. Łatwiej chodzić, brat mówi, że łatwiej po wodzie chodzić. Kto już chodził po wodzie? Spielt keine Rolle. Nie ma żadnego znaczenia. My jesteśmy tacy. Nie było łatwiej chodzić po wodzie dla Piotra. Było cudem, że on w ogóle poszedł po wodzie. Dlatego Biblia zaleca nam, gdy przychodzą zewnętrzne okoliczności, które próbują nas rozproszyć. A ilu z nas przechodziło już takie sytuacje? Hebrajczyków 12:2. Patrzcie na sprawcę, powiedzmy, patrzcie na sprawcę i dokończyciela wiary naszej, Jezusa Chrystusa. I dalej jest napisane, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Życie cię zmęczy. Okoliczności zewnętrzne sprawią, że możesz zacząć tonąć. Nie oznacza to, że mamy ignorować, udawać, że problemów nie ma, ale powinniśmy być bardziej w takich momentach szczególnie, bardziej skupieni i skoncentrowani na Jezusie, na Jego obietnicach, aniżeli na tym, co z zewnątrz przychodzi. Amen? To jest ta sztuka. Miałem Pana zawsze przed oczyma, mówi Dawid. Był po mojej prawicy, potem się nie zachwiał. Wiecie, u niektórych wierzących mnie czasami w to włączając, przyłapuję się na tym i uczę się, widać i słychać, na czym się koncentrują. Biblia mówi, że z obfitości serca mówią usta. I czasami widać i słychać, na czym się koncentrujemy. Mówią tylko o swoich troskach, o problemach i o tym, jak wielka jest ich góra. Ale Słowo Boże naucza, że powinniśmy zamiast tego powiedzieć naszej górze, jak wielki jest nasz Bóg. Ilu wie, że tak jest napisane? Mamy autorytet. Przestań mówić o swoich troskach, problemach, bo wiesz co, to one mają to do siebie, że je pomnażamy, że coraz więcej jest. I wróg chce, żebyśmy jego językiem mówili i nieświadomie czy świadomie, jemu to jest obojętnie, ale pomnażamy to. Powiedz raczej swojej górze tych wyzwań, problemów, jak wielki jest Twój Bóg. Cecha numer 4 małej wiary. Według Nowego Testamentu, według Jezusa. Mała wiara szybko zapomina. I znowu udowadniamy, podpieramy to wszystko Słowem Bożym. I mała wiara szybko zapomina. Ciekawostką jest to, że Jezus w 14 rozdziale Ewangelii Mateusza, możecie to prześledzić, w 14 rozdziale Mateusza bierze 5 chlebów, 2 rybki, błogosławi je, rozmnaża, daje uczniom i 5000 mężczyzn plus kobiety i plus dzieci zostają nakarmieni. 14 rozdział. Rozdział dalej tej samej Ewangelii, 15 Mateusza, dzieje się podobnie. Jezus bierze 7 chlebów i kilka rybek, błogosławi i karmi 4000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, Biblia mówi. I to był 14, 15 rozdział Mateusza. Przechodzimy do 16. Czas nie jest odległy. I w 16 rozdziale tej samej Ewangelii Mateusza czytamy, 5 werset, że przed przeprawą na drugą stronę jeziora uczniowie, co? Zapomnieli o zabraniu chleba. I dalej czytamy, żeby to może skrócić, od 8 wersetu. Mateusza 16, 8-10. A gdy Jezus to zauważył, rzekł, co powiedział? Małowierni. Wiecie, jak Jezus, zatrzymajmy się, jak Jezus tutaj coś mówi do mnie, to dla mnie to jest ważne. Rzekł: małowierni, czemu rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000, ile koszów zebraliście? Ani tych 7 chlebów dla 4000, ile koszów zebraliście? Jezus ich nazwał małowierni. Jezus powiedział: nie pamiętacie, co się niedawno wydarzyło? Wiecie, mała wiara wnioskuje z tego, że mała wiara ma skłonność do zapominania. Jeśli chcemy, to jest to pozytywne w małej wierze, że ona może być, stać się większa. Jak Bóg pozwoli, za tydzień druga część na temat innych rodzajów wiary. Pozytywne jest to, że mała wiara może zawsze wzrosnąć. Jeśli chcemy, aby nasza wiara zarastała, to przypomnijmy sobie, co Bóg uczynił dla mnie w przeszłości. Wyciągnij swój fotoalbum duchowy, poświęć czas i przypomnij, co Bóg uczynił dla ciebie w twoim życiu. Ilu z nas ma takie albumy? Gdybym ciebie poprosił teraz przed oczyma, przypomnij sobie, jak Bóg zainterweniował w twoje życie, w twoją rodzinę, w twoje finanse, jak ciebie zachował, ile razy wyciągnął swoją świętą dłoń, aby cię wyciągnąć. Ilu z nas sobie przypomina? Wyciągnij swój album duchowy i przypominaj, co Bóg uczynił dla ciebie. Wiecie, król Dawid często to czynił. Przypomnijcie sobie, przed walką z Goliatem Dawid motywuje siebie samego. Mówi: pamiętam, jak Pan wyrywał mnie z mocy lwa. Pamiętam, jak Bóg wyrywał mnie z mocy niedźwiedzia. Przypomina sobie to, co się wydarzyło i mówi o przyszłości. Wyrwie mnie też z ręki tego olbrzyma. On już to mówił do przyszłości. I wiecie, co się stało? Dokładnie to przyszło. To zaistniało. Bracia i siostry, nie zagrzebuj gdziekolwiek swojego albumu duchowego w takich sytuacjach, gdy stajemy się zapominalscy. W psalmie 103, psalmie Dawidowym, Dawid często siebie pobudzał, przypominał, apelował do swojej pamięci. Mówi tak: błogosław duszo moja Panu. Chciałbym, abyśmy to wspólnie przeczytali, jak będzie wyświetlone. Od 2 do 5 włącznie. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. Jeszcze 5 bym poprosił. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Nie zapominaj o dobrodziejstwach Pana. On odpuszcza bez wyjątku, gdy pokutujesz, gdy wyznajesz, gdy żałujesz. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. On leczy wszystkie, nie które, ale wszystkie choroby Twoje. Amen. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca. Wiecie, proces nasycania trwa. To tak jak drewno musi być zaimpregnowane, żeby było trwałe, haltpa, żeby było takie trwałe na długie lata. Musi być impregnowane, jest nasycane. Gdy my mamy czas, a wytrwałości nam potrzeba, Biblia mówi, i jesteśmy nasycani dobrocią Pana, to Bóg ma moc odnowić nasze życie, że stajemy się młodsi. Amen. Na koniec powtórzę te 4 cechy małej wiary. Będziemy zakończać pierwszą część. Mała wiara troska się, martwi się pomocą taką odtrutką, pomocą jest świadomość tego, że Bóg nas kocha i że powinniśmy stawiać Królestwo Boże na pierwszym miejscu. To duchowe najpierw, przed tym materialne. Bo wtedy dopasowujemy się do umowy, którą Bóg z nami zawarł. Nie my z Nim, On z nami. Amen? Mała wiara wpada w panikę, gdy przychodzą niespodziewane burze. Pomocą jest pamiętać, kto siedzi w łodzi twojego życia. Mała wiara rozprasza się zewnętrznymi okolicznościami. Pomocą jest zwrócić swój wzrok na Jezusa i nie ignorować wyzwań, nie zamiatać czegoś pod dywan, ale przede wszystkim zwrócić swój wzrok na Jezusa Chrystusa i czasami powiedzieć do swoich problemów o tym, jak wielki jest nasz Bóg. I po czwarte, mała wiara często zapomina. Ale pomocą tutaj jest przypominanie sobie ten album duchowy tego, co Bóg już dla mnie uczynił. Proszę, abyśmy siedząc skłonili nasze głowy na jakiś czas. Będziemy za chwilę przystępować do stołu Pańskiego. Piękne jest to, że Jezus obcował z uczniami i mówił im prawdę. O, Piotrze małowierny. O, małowierni. O, ludzie o małej wierni. Jezus nie rezygnował. Nigdy nie machał ręką, nie odwracał się plecami. Był z nimi. Oni się uczyli od Niego. Pan chce, abyśmy wzrastali na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Jeśli dzisiaj być może wydaje ci się gdzieś, że jest mała wiara, chwała Bogu, Bóg z jednego ziarnka może uczynić wiele. Amen. To ma nam pozwolić, żebyśmy wzrastali dalej w Panu, abyśmy owoc wydawali, szli i owoc wydawali, aby nasza wiara nie była martwa, aby nie była obłudna, abyśmy się nie stali rozbitkami w wierze, a gdy mamy świadomość, że czasami rzeczywiście troski, sytuacje zewnętrzne zapominamy, to wiemy, komu zaufaliśmy i wiemy, że to dzieło, które On w nas rozpoczął, ma moc doprowadzić do końca. Panie, tak dziękuję Ci za to, że pouczasz nas w swoim Słowie. Modlę się, Panie, teraz o chcenie i wykonanie, Panie, do tego, aby Twoje Słowo stało się codziennym chlebem naszego życia, Panie. Abyśmy się uczyli Chrystusa, abyśmy uczyli się Słowa Twojego, abyśmy mogli wzrastać na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Ty jesteś ten, który daje chcenie i wykonanie. Proszę Cię, abyś pobudził dzisiaj, Panie, nas wszystkich tutaj, Panie, do tego, abyśmy wzrastali w wierze, Panie. Bo Ty powiedziałeś, czy znajdziesz wiarę, jak przyjdziesz. Dozwól nam, Panie, abyśmy byli ludźmi wiary. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Dzięki Ci, Panie, za każdą osobę na tym miejscu. Dziękuję Ci, że masz o każdego z nas staranie, Panie. Zachowaj nas tu wszystkich obecnych, Panie, abyśmy nigdy nie stali się rozbitkami w wierze. Zachowaj nas, Panie, od obłudnej wiary. Nie pozwól, abyśmy, Panie, tylko wierzyli, nie czyniąc, bo wtedy Twoje Słowo mówi, że wiara jest martwa. A Panie, daj wzrost w naszym duchowym człowieku, wewnętrznym człowieku temu, abyśmy mogli wzrastać. Halleluja. Proszę, abyśmy powstali. Chcemy przystępować do stołu Pańskiego. Poproszę braci, którzy będą usługiwać, aby się przygotowali, przyszli do przodu.